Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W Wielki Poniedziałek wita Państwa Beata Zajączkowska. W magazynie przedstawimy wielkopostną refleksję eucharystyczną oraz powiemy, jak zgłębiając Pismo Święte, młodzież diecezji opolskiej przygotowuje się do Wielkanocy. Gościem ojca Tadeusza Cieślaka będzie dyrektor pallotyńskiego wydawnictwa Apostolikum ksiądz Józef Nowak. Powiemy też o watykańskim spotkaniu UNIF 2005.
Do odnowy języka sztuki i kultury wezwał Jan Paweł II uczestników dorocznego spotkania UNIF organizowanego przez prałaturę personalną Opus Dei. Tekst papieskiego przesłania odczytał 4000 młodych zebranych w auli Pawła VI arcybiskup Leonardo Sandri.
Ojciec Święty nawiązał do tematyki obecnego kongresu, który zajmuje się językiem muzyki. Zauważył, że przybliża ona człowieka do Boga. Może jednak również upowszechniać takie pojęcia człowieka, miłości, szczęścia, które nie odpowiadają prawdzie planu Bożego. Dlatego konieczne jest zdrowe rozeznanie. Nie ulegajcie fałszywym iluzjom i chwilowym modom, po których nierzadko pozostaje tragiczna pustka duchowa, zaapelował Jan Paweł II. Wezwał młodych, by nie akceptowali zachowań i rozrywek odznaczających się nadużyciami i zgiełkiem. Papież przypomniał, że cechą charakterystyczną formacji upowszechnianej przez Opus Dei jest zachęta do codziennego spotkania Chrystusa we własnym życiu. Powołaniem wiernych świeckich jest dążenie do świętości poprzez chrześcijańskie inspirowanie rzeczywistości doczesnej, stwierdził papież w przesłaniu do uczestników Kongresu UNIF 2005.
Wielki Post to czas rekolekcji. Niecodzienną formę miały one w diecezji opolskiej, gdzie zorganizowano ewangelizacyjny kurs Filipa. Jednym z jego głównych celów jest osobiste spotkanie z Chrystusem. Zdaniem uczestników kurs to szansa uzyskania odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące chrześcijaństwa i pomoc w zrozumieniu podstawowych prawd wiary.
Myślę, że poleciłabym każdemu, kto szuka sensu życia i kto jest nieszczęśliwy i kto boi się, kto przeżywa różnego rodzaju takie frustracje i który zastanawia się czasem, po co żyje, to każdej takiej osobie bym poleciła właśnie te rekolekcje, bo myślę, że to jest idealna okazja i idealna sposobność do tego, żeby odnaleźć swoje szczęście, odnaleźć pokój serca i miłość. Właśnie to, za czym człowiek tęskni tak bardzo i co często szukał psychologów nawet, ale czego, wydaje mi się, koniec końców tego nie może dać druga osoba, tylko właśnie Bóg. Bóg, który jest miłością, który umarł za nas, za nasze grzechy jeszcze zanim się narodziliśmy. I to jest wspaniałe, że właśnie Bóg kocha nie za coś, ale mimo wszystko. Pana Boga już odnalazłam w swoim życiu jakiś czas temu i po prostu chciałam na nowo jeszcze odkryć te właśnie prawdy, które gdzieś tam były już mi znane, ale żeby je właśnie jeszcze raz przeżyć. I tak czułam wewnętrznie, że tutaj powinnam być i cieszę się ogromnie, że tutaj jestem. Na wiele spraw mi się oczy otworzyły, mogę tak powiedzieć, i myślę, że głębiej zobaczyłam moją relację do Boga i siebie. To gdzieś tam, co powinnam jeszcze, nad czym powinnam pracować i co wymaga jeszcze uleczenia, uzdrowienia.
Kurs Filipa to jest sposób na poznanie Pisma Świętego, na kontemplację i rozmyślanie nad Słowem Bożym w sposób zupełnie inny niż to ma miejsce, choćby w kościele. To jest sposób bardzo wizualny, bardzo prosty, docierający właśnie przez znaki, przez proste słowa i choćby przez plakaty, przez animacje. To jest po prostu to, co jest potrzebne każdemu człowiekowi, każdemu katolikowi. Taki pierwszy prosty stopień ku temu, żeby Słowo Boże było czymś bliższym, nie tylko księgą, która się kurzy na półce. Potrzebowałam kolejnego nawrócenia w moim życiu i pomyślałam sobie, że warto spróbować czegoś nowego i spróbować dojść do swojego serca w jakiś taki inny sposób, którego jeszcze nie znam. I myślę, że to jest taki czas, żeby dać sobie szansę jeszcze raz. Dzisiejszy dzień trwał całe kilkanaście godzin, to myślę, że jest na czym wracać do domu, naprawdę na skrzydłach można wracać.
Chrześcijaństwo to jest styl życia. To jest owoc, mój owoc kursu Filipa. To jest proces. To jest proces, który rozpoczął się konkretnym wydarzeniem tych rekolekcji ewangelizacyjnych i to narastało. Ja też wiekowo, że tak powiem, dojrzewałem, czy kształtowałem swoją osobowość na tle tego doświadczenia, tego pierwotnego doświadczenia wspólnoty Kościoła, wspólnoty sakramentalnej, wspólnoty modlitwy. To był proces. Proces, który trwał dobrych parę lat, kiedy dochodziła do mnie ta prawda, że teraz ja powinienem przekazywać to doświadczenie innym. I to nie było od razu. To była też pewna nauka, pewne wzrastanie bardzo konkretne, czytanie nieustanne właściwie Ewangelii, różne inne rekolekcje po drodze, aby dojść do tego, że należy dzielić się swoim doświadczeniem wiary z innymi.
Jestem tutaj, żeby jakby na nowo odnowić swoją relację z Bogiem, na nowo wrócić do pewnych praktyk, które być może porzuciłam w wirze różnych zajęć. I właśnie taki kurs daje możliwość przypomnienia podstaw wrócenia do modlitwy, daje możliwość ożywienia życia duchowego. Tym, co sprzyja takim właśnie rekolekcjom, jest okres Wielkiego Postu, w którym to słyszy się wokół, że należy w jakiś sposób umartwiać, czy też, że jest to czas właśnie powrotu do Boga. Ja właśnie w jakiś właśnie sposób chciałam wykorzystać ten czas, żeby wrócić do źródła, do tego, który jest najważniejszy i którego być może właśnie zaniedbuję czasami. Żeby dobrze przygotować się do świąt, które nadchodzą, do świąt wielkanocnych.
Z uczestnikami kursu Filipa rozmawiał Tomasz Ciecierski.
Spotkanie z książką.
Naszym gościem jest ksiądz Józef Nowak, dyrektor wydawnictwa palotyńskiego Apostolikum. Czym charakteryzuje się to wydawnictwo?
Wydawnictwo Apostolikum zaistniało jako oddzielne wydawnictwo w roku 1993 skutkiem podziału polskiej prowincji Chrystusa na dwie oddzielne prowincje. Nasze wydawnictwo proponuje publikacji z szerokiej dziedziny teologicznej, dogmatycznej, różne pozycje katechetyczne, pozycje przydatne w duszpasterstwie, dotyczące problematyki misyjnej. Oczywiście otwarci jesteśmy na wydawanie dokumentów papieskich, jednocześnie na publikacje literatury pięknej z zakresu historii. Nasza działalność to nie tylko wydawnictwo, ale również różnej maści, jeśli można tak powiedzieć, publikacje czy usługi, a więc kalendarze, pamiątki pierwszokomunijne, obrazy, karty świąteczne i wiele, wiele innych rzeczy.
Kiedy mówimy o pallotyńskiej działalności wydawniczej, nie sposób wspomnieć o Pallotinum. Czy wydawnictwo Apostolikum działa na zasadzie konkurenta, czy może uzupełniania się obu wydawnictw?
Można powiedzieć o jednym i o drugim. Oczywiście najważniejsze jest, zwłaszcza w tym czasie, kiedy konkurencji na rynku nie brakuje ze strony innych wydawnictw, ważna jest współpraca między dwoma palotyńskimi wydawnictwami. Staramy się jej szukać, zwłaszcza na polu wydawania pozycji papieskich. Ta współpraca dla nas jest nowa. Tutaj większe doświadczenie oczywiście ma wydawnictwo Pallotinum, ale na tyle, na ile możemy, jako młode wydawnictwo, staramy się doścignąć wydawnictwo Pallotinum.
Każde wydawnictwo ma swoje takie okręty flagowe, serie wydawnicze, czy jakieś poszczególne publikacje, czasem publikacje ciągłe. Jakie są te okręty flagowe wydawnictwa Apostolikum?
Na dzień dzisiejszy to jest seria Victores, publikacje dotyczące życia postaci, które na trwałe zapisały się w sercach ludzi, które nie tylko chcą, ale są przykładem życia tak dla ludzi świeckich, jak i dla duchowieństwa. Mamy taką ambicję, aby pośród propozycji tej serii więcej było ludzi świeckich, aniżeli duchownych, bo propozycje z życia ludzi duchownych możemy odnaleźć bardzo wiele. Natomiast wydaje nam się, że winniśmy jako apostołowie ludzi świeckich dokumentować i przedstawiać ludziom świeckim świadectwa ludzi spośród nich.
Czy jest to seria hagiograficzna w ścisłym tego słowa znaczeniu, czy też raczej ukazuje znane i ciekawe postacie, związane troszkę jakby mniej hagiograficznie z Kościołem?
Zależy nam właśnie na tym, żeby bardziej ukazać ich życie i działalność w tej codzienności.
Czy nie jest to jakoś związane z procesem beatyfikacyjnym?
W przypadku wielu osób rzecz dotyczy już ludzi, którzy zostali wyniesieni na ołtarze. Wspomnę tutaj, że z tej serii mamy takie postacie jak José María Escrivá, Urszula Leduchowska, nasz założyciel święty Vincenty Palotti, Leszczyńska. W przygotowaniu mamy takich ludzi jak Fra Angelico.
Przejdźmy zatem do jakichś nowości wydawniczych.
Z nowości wydawniczych jedną chciałbym wspomnieć. To rzecz dotycząca Ojca Świętego bezpośrednio, ponieważ wspólnie z wydawnictwem Rosikoń opublikowaliśmy album Madonny Papieskie. Jeżeli wspomnieć o innych jeszcze rzeczach, to w związku z rokiem eucharystycznym uruchomiliśmy taką serię o Eucharystii. I ta seria została zapoczątkowana poprzez postać José María Escrivá, który w przystępny sposób mówi do ludzi świeckich o Eucharystii. W następnej kolejności planujemy wydać o Eucharystii rzecz biskupa Józefa Pelczara. W planach jest również święta Teresa Leduchowska, jak również i nasz założyciel. Następne rzeczy w planach i w naszych głowach. Drugą rzeczą, o której warto, myślę, wspomnieć w związku z rokiem eucharystycznym, to może nie tyle seria, ale kilka książek, które przybliżają nam w przystępny sposób Eucharystię. To trzy książki. Ofiara ołtarza hiszpańskiego autora Federico Suareza. Następna Eucharystia, dar i ofiara księdza profesora Jerzego Lewandowskiego. Tu warto wspomnieć może, że książka ta jest zalecana jako lektura w 15. Olimpiadzie Wiedzy Teologicznej pod patronatem Komisji Wychowania Episkopatu Polski. I trzecia rzecz, wczesna komunia święta. Jest to wprowadzenie dzieci przedszkolnych w sakrament pojednania i Eucharystii. Jest to pozycja wydawana w koedycji z wydawnictwem Piotra i Pawła w Poznaniu.
Czy wydawnictwo wydaje również jakieś książki o charakterze podręcznikowym?
Owszem, może tutaj nie mamy zbyt wielkiego doświadczenia, ale właśnie ze wspomnianym przed chwilą wydawnictwem Piotra i Pawła wydaliśmy kilka lat temu podręcznik do gimnazjum, religię, który cieszy się dosyć sporą popularnością. Jest to adaptacja podręcznika hiszpańskiego, ale tak jak mówię, tylko adaptacja. Treść podręcznika jest opracowana zgodnie z programem przewidzianym przez komisję wyznaczoną przez Episkopat Polski. Podręcznik ten zawiera numer nadany przez Komisję Wychowania.
Zawsze pytamy się dyrektorów wydawnictw katolickich o sytuację rynkową katolickich wydawnictw drukowanych.
Myślę, że najpierw trzeba byłoby wspomnieć o tym, że tych wydawnictw katolickich na rynku polskim nie brakuje i z tego na pewno należy się cieszyć. Przy okazji corocznego spotkania w ramach targów organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, na tychże targach spotykamy ponad 100 wydawnictw katolickich. Z niejednymi na pewno konkurujemy w zakresie tym, co wydajemy, ale z wieloma też współpracujemy, tak na płaszczyźnie wydawniczej, jak i na płaszczyźnie komercyjnej, to znaczy sprzedajemy wzajemnie swoje pozycje po to, żeby rozszerzyć ofertę wydawniczą w naszych punktach dystrybucji.
Przez wiele lat katolickie wydawnictwo było uważane za rodzaj rynku niszowego w gruncie rzeczy. Czy nadal tak jest? Czy widać jakieś zainteresowanie ze strony dystrybutorów czy księgarni świeckich wydawnictwami katolickimi?
Wydaje mi się, że z roku na rok zwiększa się zainteresowanie wydawnictwami katolickimi, ponieważ pozycje wydawnicze oferowane przez te wydawnictwa są ciekawsze z roku na rok, jak również ciekawsze w zakresie tematyki wydawanej, jak i formy. Więc na pewno ta propozycja czy sposób, w jaki zostają wydane i tematyka powiększa zakres odbiorców, choć też trzeba zaznaczyć o takiej oto sytuacji, że niejednokrotnie to księgarnie czy hurtownie, ich przedstawiciele decydują o tym, co chcą wziąć, a niekoniecznie są otwarci na propozycje, które przedstawiają dani wydawcy.
No właśnie, a co najlepiej idzie z takiego punktu widzenia właśnie komercyjnego?
Jeżeli chodzi o wspominaną współpracę choćby z wydawnictwem Świętego Jacka w Katowicach, to przyznam, że najlepiej idące w tej chwili pozycje to pozycje dotyczące życia i przesłania, które niesie ze sobą José María Escrivá. Rokrocznie, jeśli nie jeden, to przynajmniej dwa nakłady takich pozycji jak Droga Bruzda Kuźnia, jedna pozycja Przyjaciele Boga, te najlepiej.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz Józef Nowak, dyrektor pallotyńskiego wydawnictwa Apostolikum z Ząbek.
Dziękuję bardzo.
A teraz już kolejne ze starożytnych rozważań eucharystycznych w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Efrem, poeta i teolog syryjski, doktor Kościoła, IV wiek. Błogosławiony wieczór. Gdy uczniowie otrzymali z prawicy Jezusa kielich zbawienia, zbliżyli się i wszyscy pili, jedni po drugich. Dając im kielich do picia, Chrystus wyjaśnił, że kielich, który piją, jest kielichem Jego krwi. To jest moja prawdziwa krew, która zostanie wylana za wszystkich. Bierzcie i pijcie ją wszyscy. To jest nowe przymierze we krwi mojej. Będziecie czynili to, co widzicie, że ja czynię na moją pamiątkę. Gdy gromadzicie się w kościele we wszystkich krajach w imię moje, czyńcie to, co ja uczyniłem na moją pamiątkę. Spożywajcie moje ciało i pijcie moją krew, testament nowy i stary. Mój ojciec położył tęczę na chmurach, by tym znakiem widzialnym oddalić wody potopu. Ja jestem synem Ojca żyjącego. Ja stąpiłem z nieba dla zawarcia z moim Kościołem nowego przymierza, aby przez wspomnienie mojego ciała i mojej krwi zatrzymać nakaz zniszczenia, który sam wydałem przeciw bezbożnikom, którzy mnie obrażali jak niegdyś. Nasz Pan dał swoim uczniom swoje ostatnie nauki tego wieczoru, w którym im rozdzielił swoje ciało i dał pić swoją krew. To był wieczór doskonałości, w którym Jezus wypełnił prawdziwą Paschę. To był wieczór wieczorów, gdy Chrystus położył pieczęć na swojej nauce, wieczór, w którym ciemności stały się światłem, w którym 14 dzień księżyca stał się dniem nowego słońca. Nakazał on również, jako prawo dla swojego Kościoła, aby sprawować w ten paschalny wieczór wspomnienie baranka, Syna naszego Boga, który nim sam złożył się za nas w ofierze, dał nam swoje ciało i swoją krew. O wieczorze na zawsze sławny, w czasie którego tajemnice zostały wyjaśnione, stare przymierze opieczętowane, a Kościół pochodzący spośród pogan ubogacony pośród narodów. Błogosławiony wieczór, błogosławiony, bo w nim uczta została zakonsekrowana. Błogosławiony stół, który stał się ołtarzem dla apostołów.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Eucharystycznym rozważaniem kończymy nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.